Opowieści dzikiej treści.
Edukator przyrodniczy, zapalony fotograf i przede wszystkim ogromny miłośnik żurawi, Piotr Dziełakowski już z nami. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Czy dzisiaj będzie o żurawiach, które nie odleciały?
Nie. Dzisiaj nie będzie o żurawiach, które odleciały, ponieważ...
Które nie odleciały.
Tak, bo w sumie to tak naprawdę już w tej chwili już nic nie wiem. Zawsze mi się wydaje, że każdy rok jest dla mnie taką nauką tego, co się dzieje w przyrodzie, a to, co się ostatnio dzieje, to jakby wykracza poza ramy tego, co nauczyłem się o żurawiach przez ostatnie 20 parę lat. A zwłaszcza teraz czekam bardzo, bardzo mocno na to, co będzie wyprawiał ten nasz polski żuraw, który ma założony nadajnik GPS Arkadio, który już tam się widzę szykuje do powrotu do Polski, bo część żurawi wróciła już do Polski, ale zresztą tak naprawdę do końca jeszcze nie wiem, czy ona w ogóle wyleciała z Polski, ale widzę, że żurawie się szykują i tak patrzę na tego naszego Arkadio, kiedy ruszy już tutaj do Polski, kiedyś u nas już zacznie ta żurawiowa wiosna, tak jak ja to nazywam, żurawiowa wiosna, więc przeglądam na Facebooku właśnie tą stronę, gdzie zawsze są świeże dane z nadajnika, gdzie ten Arkadio w tej chwili przybywa i jest jakaś tam koncentracja tych żurawi, kiedy one już dokonają tego napadu na Polskę, więc no czekam z niecierpliwością kolejnego sezonu, ale z jednej, z drugiej strony mam z tyłu głowy tą informację, że nie ma tej wody i ta moja kolejna opowieść jest właśnie z wyprawy na poszukiwaniu wody. Miejsc, gdzie szukam właśnie tej wody i powiem szczerze, że nie widzę tej wody na razie. Mam nadzieję, że ten luty jeszcze mile mi zaskoczy w postaci jakichś opadów śniegu, a nawet może takich jakichś długotrwałych opadów deszczu, żeby tej wody jednak napadało, żeby ten nasz Arkadio, który przyleci do nas nadajnikiem, żeby miał gdzie tam poszukać sobie swojej partnerki życiowej i założyć gniazdo. A zwłaszcza, że jest mnie ciekawie i przygotowujemy się też do tego streamingu i to mnie cały czas motywuje do tego, żeby szukać tych nowych miejsc, gdzie może być ta woda. I co najlepsze, to jest to, że ten rok może być na tyle przełomowy, że skoro żurawie przylecą, a w 80% moich miejsc lęgowych nie ma wody, więc zastanawiam się, co będzie się działo i może być to taki rok nowego doświadczenia, więc na pewno będę cały czas opowiadał o tych historii z terenu, w tych świeżych informacjach, co robią nasze żurawiki. A właśnie ostatnio miałem okazję pojechać jedno z takich moich ulubionych miejsc w takim leśnicy Wilanów, na leśnicy Boszakowice. Niedaleka, to jest w mojej gminie Wschowa. Jest tam piękne miejsce, bo jest to miejsce, gdzie co roku gniazduje para. I jest na tyle ciekawa ta para, ponieważ ta para bardzo w bliskiej odległości sąsiaduje z bobrami i zawsze między nimi są takie, może nie konflikty, bo nie można nazwać, że bubry i żuraw to konflikt. One się tak akceptują, fakt, że jak jedno czy drugie za blisko się do siebie zbliży, to są jakieś takie interakcje. A zwłaszcza, że trzeba wziąć pod uwagę, że bubr zrobił dobrą robotę żurawiowi i żuraw powinien być bardzo wdzięczny bobrowi, choć nie zawsze go wita bardzo miło. I proszę sobie wyobrazić, że pojechałem w takie miejsce z taką nadzieją, że chociaż odrobinę tej wody będzie, chociaż odrobinkę. Ale co się okazało, że olt, który zazwyczaj, żeby go przemierzyć, ten olt podmokły, zabagniony, zazwyczaj potrzebuje około 30 do godziny czasu, żeby go przejść z jednej strony na drugą. Zrobiłem to w końcu w ciągu niecałych 5 minut. Jest po prostu, nie ma wody. I tak poszedłem, usiadłem na jednych z tużyc wokół susza. wokół susza. I tak sobie usiadłem i wyciągnąłem kanapkę i spokojnie siedzę. No trochę załamany tą całą sytuacją, brakiem wody, trochę no, takie mieszane uczucia, co będzie z tymi moimi żurawiami, bo to będzie kiepska sytuacja. Obserwuję okolice i zastanawiałem się nad jedną bardzo ważną rzeczą. Jedną bardzo ważną rzeczą dla mnie istotną jest to, czy jednak przyjdzie to załamanie pogody i pojawi się ten śnieg, czy się nie pojawi. I tak może spędziłem w tym miejscu może z 20 minut, siedząc cicho, nie odzywając się, bo nikogo w pobliżu nie było. I nagle patrzę, że tym rowem, którym można powiedzieć, zawsze płynie woda i ten rów, właśnie ten główny rów, którym płynie woda, jest całkowicie suchy. I wygląda, jak tak patrzy się za tych Turzyc, to oczywiście wygląda on jak taka autostrada, nie? Wygląda jak taka autostrada. Jak patrzę kątem oka, jakieś czarne zwierzątko zasuwa w moim kierunku. I tak w pierwszym momencie się przeląkłem trochę, bo zaskoczył mnie widok tej czarnej postaci, bardzo mnie zaskoczył. No i zawsze jest ta pierwsza reakcja taka no, trochę stresująca, ale tak się przyjrzałem, patrzę. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jest rów, przy rowie rosną wysokie olsy, jest tak pięknie, taka perspektywa, bardzo piękna perspektywa tego suchego, dobra, nie piękna perspektywa, bo jak nie ma wody, to nie jest piękna, dobrze. Fajna perspektywa tego olsowiska, rosną olsy, w środku tych olsów rośnie taka, jest wykopany rów i ciągnie się jakieś takie 100 metrów wzdłuż tego. I tą taką, powiedzmy, bagienną autostradą idzie bóbr w moim kierunku. Idzie bóg w moim kierunku. I teraz co mam zrobić? Tak zastanawiam się, pierwszy instynktowny to żeby wyciągnąć telefon komórkowy z kieszeni, żeby nagrać tą sytuację, bo jest bardzo fajna sytuacja. Z drugiej strony od razu przychodzi instynkt fotografa, że przypominam sobie od razu, gdzie jest aparat i dlaczego nie wziąłem go ze sobą, bo teraz nie w ogóle praktycznie, jak mam telefon, nie zabieram aparatu ze sobą, żeby jak najwięcej terenu przemierzyć. I idzie ten bóbr, idzie w moim kierunku. Zbliża się, jest już 50 metrów. Jak go widzę, jak pięknie wyrasta. I teraz co zrobić? Podszedł do mnie na jakieś 40 metrów i chyba musiał coś wyczuć. Prawdopodobnie musiał wyczuć, bo zatrzymał się. Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo i teraz pytanie, co mam zrobić? A ja komórkę zawsze zamykam w kurtce, już teraz więcej tego nie zrobię. Chociaż zawsze mam mieszane uczucie, żeby mnie zgubić, bo kiedyś miałem komórkę na smyczy, ktoś to mnie znał, to zawsze pamiętał, kojarzyli mnie zawsze z tym, że wszystko mam na smyczach, żeby mnie zgubić i ta komórka zawsze była na smyczy. A teraz w związku z tym, że mam telefon, który mi się nie da tej smyczy podłączyć, musiałem schować takie kieszenie, gdzie bym nie zgubił. A tu, żeby otworzyć, trzeba rozpiąć zamek. I teraz, kiedy ten bóbr idzie do mnie i ja zdecyduję się na rozpięcie tego zamka, on po prostu prawdopodobnie to usłyszy. I teraz stoję w dylemacie. Fajnie, chciałbym to nagrać, bo jest to przekomiczna sytuacja, bo bóbr dosłownie chwilę poczekał, i znowu idzie kawałek w moim kierunku, ale już niepewnie, już tak nie szedł pewnie do mnie jak poprzednio, tylko już szedł spokojnie. Czyli prawdopodobnie musiał mnie albo poczuć mój zapach, albo był na tyle zagubiony, bo to jest bardzo dziwne, co on tu w tym miejscu robi, bo on zmierzał w kierunku takiego stawu śródleśnego i albo skąd szedł, albo się zgubił, albo po prostu bóbr, który został wypędzony może przez swoich rodziców, albo nie wiem, no bo ciężko mi określić, czy to był stary bóbr, czy to był młody, po prostu przemierzał ten teren w poszukiwaniu wody i tak niektórzy naukowcy mówią, że właśnie bobry wędrują wzdłuż właśnie tych cieków wodnych, tych rowów melioracyjnych i tak dalej i tak znajdują nowe miejsca siedliskowe i być może to był taki bóbr. I on zmierzał i zatrzymał się i znowu się zatrzymał. Więc ja już oczywiście psychicznie nie wytrzymałem, chociaż byłem strasznie ciekawy, co będzie, więc zacząłem rozpinać delikatnie, powoli zamek od kurtki i to był mój błąd, bo jednak okazuje się, że ten skubaniec ma bardzo dobry słuch i zatrzymał się i od razu spojrzał się w moim kierunku. Nie mógł mnie widzieć, dlatego że przykucnąłem przy tej tużycy, a to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli siedziałem w miejscu, gdzie zawsze jest co najmniej 70 cm wody, a ja siedziałem w miejscu, to tużyca tak fajnie wygląda, że ona, ten korzeń jest, jak Państwo widzieli, kiedy sprawdziłem tużycę, to taką kępę traw tej wodnej, że ona ma to, co nad wodą, to jest ten piękny zielony pióropusz, a reszta to są takie korzenie i one tworzą takie słupy. Czyli czym głębsza ta woda, ten słup jest wyższy. Więc za tym słupem się delikatnie schowałem i zaczynam tak ząbek po ząbku odczepiać ten zamek. Ząbek po ząbku, ale niestety ten hałas nienaturalny dlatego bobra sprawił, że po prostu on to usłyszał, zatrzymał się, spojrzałem za tużycy, patrzył się cały czas w moim kierunku, patrzył się cały czas w moim kierunku i nagle co zrobił? Zrobił nawrót o 180 stopni i uciekł tym, pobiegł tym, widziałem go tylko z daleka, już od razu odpiąłem już do końca ten zamek, żeby wyciągnąć telefon, ale już coś tam nagrałem, ale już tam daleko, taki znikający punkt, bo niestety komórka nie ma tego teleobiektywu, więc znikający punkt, ale obserwacja fajna, że w tym okresie być może na moje, a najlepsze to jest to, że właśnie w tej chwili bardzo mocno poluję na bobra, żeby nagrać, bo potrzebuję właśnie do filmu o żurawiach właśnie bobra, jako taki symbol właśnie tego, że niestety teraz z powodu braku wody te bobry są bardzo nam potrzebne, ponieważ one tam prowadzą tą swoją inżynierię wodną i dzięki temu w niektórych miejscach, gdzie one są, jednak jeszcze ta woda troszeczkę została, więc ten bób odszedł, trochę załamany, ale myślę, że trzeba być tam fotopułapeczkę gdzieś tam postawić i może mi się uda nagrać tą sytuację, bo być może on tam po prostu codziennie przychodzi. Tego nie wiem, ale być może uda mi się nagrać i będę wtedy bardzo szczęśliwy.
Cieszę się, że mówisz o ochronie bobra. Piotr Dziełakowski, za tydzień ponownie na antenie Radia Zachód w opowieściach Dzikiej Treści. Zajmujące te opowieści są. Dobrej nocy.
Dobrej nocy, dobranoc.